Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk. Dziś temat bardzo trudny, bo dotyczący przeszczepów. W studio ze mną goście ze Szpitala Klinicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Anna Milecka z Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I doktor nauk medycznych Jacek Wojarski, kardiochirurg, który specjalizuje się w przeszczepach płuc i w lipcu wykonał pierwszą taką transplantację w Gdańsku. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To była już kolejna taka operacja, którą pan przeprowadził w życiu, bo około 150 przeszczepów płuc jest na pana koncie. Większość w poprzednim miejscu pracy, w klinice w Zabrzu.
Tak,
muszę o to zapytać, dlaczego właściwie kardiochirurdzy wykonują przeszczepy płuc?
No właśnie, tak się wydaje pytanie bardzo naturalne, natomiast rzeczywiście jak się wgłębimy już bardzo w zagadnienie, to powinno paść pytanie, dlaczego nie kardiochirurdzy? Jeżeli ktoś by się zainteresował troszeczkę anatomią narządu, to by wiedział, że płuco jest połączone co najmniej dwiema dużymi strukturami bezpośrednio z sercem. Natomiast tylko jedna struktura łączy płuco z układem oddechowym. W związku z czym tak naprawdę więcej kardiochirurg ma do zrobienia w sensie już technicznym przeszczepu niż torakochirurg.
No właśnie, ale tam jest w zespole tak, że są inni lekarze, nie tylko pan jeden jest w zespole, prawda, przy takim przeszczepie.
To znaczy, nie, akurat my tworzymy team, który potrafi wykonać wszystkie czynności od początku do końca samodzielnie. To znaczy, nie łączymy zespołów. Są na świecie szkoły, które łączą i wiem, że w kraju też takie sytuacje występują, że zespoły się łączą. Jest ich torakochirurg, który wykonuje tą część bardziej poświęconą układowi oddechowemu i kardiochirurg, który wykonuje tą część. My wykonujemy to kompletnie samodzielnie od początku do końca.
A wróćmy do tej pierwszej operacji w Gdańsku. Ona była pod koniec lipca.
Tak.
Jak po tych kilku miesiącach czuje się pacjent?
Czuję się bardzo dobrze. Proszę Państwa, to był pacjent, który już był w skrajnej niewydolności oddechowej z bardzo silnie narastającą częstością powtórnych przyjęć do szpitala z powodu zaostrzeń, w skrajnej, tak jak powiedziałem, niewydolności oddechowej na terapii tlenem, który w próbie wysiłkowej nie był w stanie przejść nawet 50 metrów.
Na terapii tlenem to znaczy co, cały czas z butlą tlenową przy boku,
tak? W tej chwili w naszym kraju ośrodki pulmonologiczne dla chorych, którzy są w skrajnej niewydolności oddechowej, dysponują takim sprzętem, można takiego chorego skierować do domowej terapii tlenem. Chory otrzymuje tak zwany koncentrator, który pozwala mu podawać mieszankę czystego tlenu, no tak jak to w szpitalach widzimy, tak jak to widzimy nieraz na filmach medycznych, prawda? Taki cewniczek do nosa i tam podawany jest tlen.
Tak. Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Marcin Gruchała, zapowiadał po tym pierwszym przeszczepie, że transplantacje płuc będą wykonywane rutynowo. I tak się rzeczywiście dzieje? Ja pytam panią koordynator.
Tak, odbyły się w tym roku 4 zabiegi transplantacji płuc.
Rozumiem, że kolejne są również planowane. Czy to się da w ogóle zaplanować? Czy to się planuje jakoś?
No niestety musimy czekać na dawcę odpowiedniego. Także tego się niestety godzinowo i co do dnia nie da zaplanować.
A jaka jest rola w tej całej procedurze właśnie takiego koordynatora, którym pani jest, koordynatora transplantacji? Czym pani się zajmuje?
Zajmuję się między innymi koordynacją takich pobrań, jak i przeszczepień narządowych w naszym szpitalu. Tutaj może nie wspomnieliśmy, ale w nasz WCK przeszczepia się również nerki, serce, płuca oczywiście. Wątrobę zaczęliśmy również w tym roku przeszczepiać, więc to jest dużo narządów do koordynacji. No niemniej oczywiście trzeba zacząć od dawcy, tak? Czyli tutaj wszystkie kryteria muszą być spełnione, aby do tego pobrania mogło dojść.
Czyli najpierw wiadomo, że będzie dawca. Oceniacie, komu ewentualnie można byłoby dokonać przeszczepu jego organów, tak?
Tak,
i wtedy szuka się pacjentów, a nie czyli tych biorców.
Tak, pasujących do dawcy. Oczywiście dawca też musi spełnić odpowiednie ogólne kryteria, czyli no nie możemy, przede wszystkim dbamy o to, żeby biorcy nie przenieśli żadnej choroby od dawcy.
Czyli muszą być dawcami osoby zdrowe, tak? Nie może być ktoś z jakąś przewlekłą chorobą.
No na pewno nie.
A ile osób czeka obecnie na przeszczepienie płuc? Wracam do tego tematu płuc. I jakie choroby właściwie kwalifikują pacjentów do takiej transplantacji? Jakie musi być zaawansowanie tych chorób? Czy tak każdy, kto ma na przykład jakieś kłopoty z płucami, no może liczyć na przeszczep?
Już odpowiadam na to pytanie, aczkolwiek chcę też troszkę nawiązać do pani redaktor poprzedniego pytania. bo to chodzi o to, czy zapowiedź, że przeszczepy płuc w Gdańsku będą programem rutynowym. Ja chcę z satysfakcją Państwu powiedzieć, obiecać to, że tak, to się już dzieje, to jest program rutynowy.
Proszę Czyli nie Państwa, wraca Pan doktor do Zabrza na razie?
Nie wracam do Zabrza, jestem w tej chwili gdańszczaninem już od 11 miesięcy. I bardzo dobrze się tutaj czuję. Natomiast chcę Państwu to z satysfakcją powiedzieć. Tak, to jest program rutynowy i zapowiedź pana rektora nie była gołosłowna. Proszę pamiętać, że myśmy ten program uruchomili w tym roku, rozpoczęliśmy przygotowania do uruchamiania i uruchomiliśmy go w tym roku. Realna działalność rozpoczęła się w lipcu, tak jak pani wspomniała, i od tego czasu wykonaliśmy, czyli przez pół roku wykonaliśmy 4 przeszczepy. Gdybyśmy mieli cały rok czasu, prawdopodobnie multiplikując to, byłoby tych przeszczepów 8 do 10 już w tej chwili. Więc tak, podkreślam to zdecydowanie, jest to program rutynowy. Natomiast jakie choroby predysponują? Każda choroba płuc, każda jedna, która doprowadza do skrajnej niewydolności narządu. Więc odpowiadając tak troszkę kolokwialnie na pani pytanie, nie wystarczy mieć POHP, nie wystarczy mieć mukowiscydozę, nie wystarczy mieć zwłóknienie płuc. To musi być zaawansowanie każdej z tych chorób, doprowadzające pacjenta do skrajnej niewydolności oddechowej, gdzie wszystkie zachowawcze metody leczenia, jak również niezachowawcze, zabiegowe, które zostały zastosowane, nie dają żadnej poprawy, a pacjent jest tak naprawdę skrajnie niewydolny oddechowo, co oznacza, że nie może tak naprawdę samodzielnie żyć, wymaga opieki, wymaga tlenoterapii, jest chorym po prostu obłożnym, jest bardzo ciężko chorym człowiekiem. Ja chcę Państwu powiedzieć wszystkim słuchaczom, że tak zwane powiedzenie dajcie mi złapać oddech, prawda? Jest takie powiedzenie, muszę złapać trochę oddech. Pokazuje to, że czynność oddychania potocznie służy odpoczynkowi. My mówimy o sytuacji, gdzie czynność oddychania chorych męczy. Oni walczą o każdy oddech.
A tak naprawdę duża jest taka grupa pacjentów na Pomorzu, którzy czekają na ten przeszczep?
Tego jeszcze nie wiemy. My dopiero zaczęliśmy. Pani redaktor, powiem tylko tak. Szacunkowe dane oparte o populację naszego kraju, o zapadalność na poszczególne choroby, o rozkład wieku, pokazuje, że odnosząc tą sytuację do krajów, które mają o wiele lepiej już jakby zagospodarowany ten temat, że zapotrzebowanie w naszym kraju powinno być na około 200 przeszczepów rocznie w kraju. 200. Do tej pory w kraju wykonywaliśmy około 40. To pokazuje, jak wielki obszar jeszcze jest niezagospodarowany. Ja miałem przyjemność w 2004 roku uruchamiać pierwszy rutynowy program przeszczepów płuc w Polsce i wtedy chodziło nam o to, żeby pacjenci w Polsce uzyskali możliwość przerobienia przeszczepów w Polsce, a nie w konieczności wyjazdów za granicę.
A tak było wcześniej.
I tak bo tak było. Natomiast dziś, myślę, że po tylu latach już nie chodzi tylko o to, żeby mieli tą możliwość wykonywania w Polsce, ale żeby mieli ją również możliwość wykonywania w miarę regionalnie. To jest bardzo ważne, dlatego że komfort tego wszystkiego jest wtedy o wiele większy dla chorych.
Pytanie do gości Anny Mileckiej z Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji i doktora nauk medycznych Jacka Wojarskiego, kardiochirurga z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Można przesyłać SMS-owo na numer 603-06-0606. Zapraszamy do zadawania pytań i dzielenia się swoimi uwagami. Chciałam zapytać Państwa, czym jeśli chodzi o logistykę różnią się takie transplantacje od innych operacji? Czy one wymagają jakiegoś dłuższego planowania, jakichś specjalnych przygotowań?
No tutaj to nie jest długie przygotowanie, bo jeżeli jest dawca, no to dawca nie może czekać, tak? I odbywa się to naprawdę w bardzo szybkim tempie, zwłaszcza, że przeszczepienie takich narządów jak serce czy płuca ma bardzo krótki okres niedokrwienia zimnego, tak zwanego, czyli od momentu pobrania do momentu przeszczepienia nie może minąć się więcej niż kilka godzin, więc tutaj musimy się bardzo spieszyć, żeby ten narząd jak najszybciej przeszczepić.
Czyli jak to się odbywa tak naprawdę w praktyce? Gdzieś jest ten dawca, a w drugim szpitalu czeka ktoś na narząd i w tym momencie i tu rozpoczyna się jakaś akcja, tak? Tam jest operacja pobierania narządu, a tutaj pacjent już jest szykowany, skoro to jest tak mało czasu.
Jeżeli to jest taka sytuacja, jak się zdarzyło, zresztą tak się zdarzyło z naszym pierwszym pacjentem, bo on już w wyniku właśnie zaostrzenia i ciężkości choroby akurat przebywał w naszym szpitalu, kiedy było zgłoszenie dawcy. To jeszcze jest o wiele łatwiej. Natomiast najczęstsza sytuacja jest taka, że ci pacjenci jednak oczekują albo w domu, albo gdzieś w innych szpitalach. No, my nie bylibyśmy w stanie hospitalizować wszystkich pacjentów, którzy są na listach w naszym szpitalu, bo praktycznie zabrakłoby łóżek wtedy. Więc proszę Państwa, logistyka jest rzeczywiście, wymaga czasu i znakomitego zorganizowania. My otrzymujemy wiadomość o tym, że jest dawca. My musimy dopasować tego dawcę na podstawie danych, które otrzymujemy z ośrodka, do którego zbiorców ten pacjent, ten dawca najlepiej pasuje. I wtedy rozpoczynamy akcję polegającą na tym, że ten biorca musi być ściągnięty do szpitala, jednocześnie przygotowany wyjazd ekipy, która jedzie pobierać narządy.
Z waszego szpitala jedzie
ekipa. Tak, z naszego szpitala jedzie ekipa, czyli to jest kilka osób, druga ekipa, zespół lekarzy, pielęgniarek, personelu technicznego zbiera się w szpitalu o porze, którą wyznacza ta sytuacja. To może być również sytuacja nocna. Proszę pamiętać, że my musimy również brać pod uwagę sytuację tą, która jest w szpitalu dawcy. Ten szpital prowadzi również swoją jakąś bieżącą działalność leczniczą, która nie powinna być bardzo zaburzana, prawda? Bo pacjenci czekają też tam na leczenie. W związku z czym te wszystkie elementy w połączeniu z czasem niedokrwienia, czyli moment pobrania, musi być tak dopracowany, i żeby pacjent, który już czeka na ten przeszczep, mógł być, przepraszam za takie brzydkie określenie, otwierany chirurgicznie, tak? Przygotowywany do wycięcia narządu chorego i przygotowywany do wszczepienia zdrowego.
Mówił pan o tym dopasowaniu. To się dopasowuje tkankowo, ale nie tylko, prawda? Nie każdy narząd każdemu można przeszczepić.
To prawda. W różnych narządach są różne kryteria. Zupełnie inne kryteria obowiązują dla przeszczepów szpiku. Zupełnie inne kryteria, chociaż te akurat są może troszeczkę najbardziej zbliżone przy przeszczepie nerki. Natomiast jeżeli chodzi o przeszczepy płuc, bo o tych tutaj jakby czuję się najbardziej kompetentny, przede wszystkim musimy mieć zgodność w ramach głównych grup krwi, czyli A, B, 0 oraz w płucach. Niezwykle ważne, podkreślam to, chciałbym bardzo, żeby to zabrzmiało bardzo dokładnie, ponieważ mogą powstać takie sytuacje, że lekarze, czy personel, czy nawet zwykli ludzie dziwią się, że przecież zgadzała się grupa krwi, dlaczego? Otóż, jeżeli chodzi o przeszczepy płuc, niezwykle ważne, co wynika z fizjologii działania tego narządu, jest zestawienie wzrostu. Wielkość płuca musi być dokładnie dopasowana do wielkości biorcy i jego choroby.
Czyli chce pan powiedzieć, że nie można płuc osoby bardzo niskiej przeszczepić komuś wysokiemu?
Też nie do końca. Wchodzimy w bardzo, bardzo zaawansowany temat. Proszę Państwa, są choroby, które prowadzą do rozszerzania się klatki piersiowej. Na przykład rozedma płuc powoduje, że u osoby, która wcześniej, będąc zdrowa, miała normalny wymiar klatki, ta klatka się bardzo poszerza. Są choroby, i takimi są na przykład zwłóknienia płuc, które prowadzą do tego, że klatka piersiowa się kurczy, jest mniejsza niż normalnie. I my to musimy wszystko brać pod uwagę.
Co jest w takim razie trudniejsze, pobranie narządu czy wszczepienie go biorcy? Czy to jest jedno i drugie skomplikowane?
Jedno i drugie jest trudne. Bardzo duża odpowiedzialność ciąży na zespole pobierającym, ponieważ tam jest konieczna prawidłowa ocena tego, czy narząd jest prawidłowy. To jest kluczowa rzecz, proszę pamiętać. Narząd musi być w pełni prawidłowy. Jeżeli nie będzie, to jest, mówiąc tak troszeczkę, one way ticket, bilet w jedną stronę, prawda? Jeżeli się decydujemy na taki zabieg, to ryzyko tego jest bardzo duże, że narząd także odpowiedzialny. Natomiast od strony technicznej, bo ja rozumiem, że trochę pani pytanie skręca w stronę techniczną. Generalnie najczęściej w 95% pobranie jest od strony chirurgicznej, czysto manualnych czynności, stosunkowo proste, ponieważ tak jak mówimy, pobieramy od osób, które były zdrowe, nie mają tam żadnych schorzeń w środku, nie mają anomalii, nie mają procesów wzrostowych, w związku z czym od strony takiej czysto manualnej jest to o wiele prostsze niż zabieg przeszczepienia, bo ten ma do czynienia z narządem chorym. Tam, gdzie procesy są bardzo różne i zaburzają bardzo często anatomię. W związku z tym to od strony takiej czysto chirurgicznej bywa najczęściej.
A trudniejsze. Jak wygląda sama ta operacja? Ile czasu to jest w ogóle na wszystko? Ile to trwa? To pewnie w zależności od jaki narząd się przeszczepia,
tak,
ale zostańmy
pani koordynator,
przy typu...
Tak jak pani Milecka przed chwileczką powiedziała, my musimy się poruszać w pewnym określonym czasie, prawda? I o ile najtrudniej mają koledzy, którzy przeszczepiają serca. Proszę o tym pamiętać. Oni mają najtrudniej, bo oni się muszą zmieścić w czasie 4 godzin od momentu, kiedy u dawcy zostało zatrzymane serce, prawda, farmakologicznie zatrzymane do momentu, kiedy powinno już być uruchamiane już poprzez przewiezieniu, przeszywaniu, przeszczepieniu u biodr. Ci mają najtrudniej. Bo ja zresztą, ja też przeszczepiam serca i znaczy tak, w takim programie uczestniczyłem, więc dlatego w pełni się czuję odpowiedzialny za to, co mówię.
Najtrudniej.
Natomiast w płucach mamy łatwiej, bo czas do 8 godzin jest dopuszczalny.
A jeśli chodzi o nerki, o inne organy, też ten czas jest tak istotny? Czy dłużej trwa?
Znaczy zawsze każdy narząd, im szybciej jest szczepiony, tym lepiej. Tak jest generalna zasada przy transplantacji. Natomiast no, nerki nawet do 48 godzin dobrym przechowywaniu mogą poczekać na biorce. No, pacjenci też troszeczkę dłużej wymagają przygotowań, bo jest to typowanie immunologiczne, które trwa no, około 6-7 godzin, plus no, dializa chorego, tak, który też musi być dializowany przed przeszczepem, no i plus odległość, w której musimy pacjenta przywieźć do szpitala, ponieważ pacjenci do przeszczepienia nerek typowani są z listy krajowej, nie tak jak w przypadku płuc u nas, listy naszej, rejonowej, tylko tutaj jest cała Polska, żeby ta zgodność immunologiczna była jak najlepsza dla pacjenta. Tego zdarzają nam się pacjenci na przykład z południa Polski również.
A czy mimo wykonania wszystkich procedur, mimo udanych operacji, często dochodzi na przykład do jakichś komplikacji, do odrzucenia tego przeszczepu? Czy to są rzadkie sytuacje?
Proszę Państwa, przeszczepy są operacjami, zwłaszcza przeszczepy narządów klatki piersiowej. Może nie będę się powiadał o innych, nie jestem tutaj w pełni profesjonalistą. Natomiast przeszczepy narządów klatki piersiowej, czyli przeszczepy dotyczące narządów krytycznych dla życia. Proszę pamiętać, człowiek bez wydolnego, bez serca, które pracuje i tłoczy, żyje 3 minuty. Człowiek bez płuc, które wymieniają, żyje około 7-8 minut. Więc to są narządy krytyczne dla życia. Stąd to, co powiedziałem wcześniej, to jest taki troszkę one-way ticket, bilet w jedną stronę. To są operacje wysokiego ryzyka. Bardzo wysokiego ryzyka. Najwyższego w skali ryzyk, jakie my podejmujemy w kardiochirurgii, w torakochirurgii. Bardzo wysokie. Jest związane właśnie z tym, że narząd jest pobierany, ma czas niedokrwienia, przebył śmierć mózgu, która jest zawsze procesem udawcy, który może wywołać bardzo ukryte zmiany w narządzie. Mogą wystąpić powikłania właśnie związane z ciężkością choroby u pacjenta, który jest biorcą, z jego stopniem wyniszczenia, jaki u niego wystąpił na skutek długotrwającego niedotlenienia. Więc to są zabiegi bardzo wysokiego ryzyka i my zawsze o tym pacjentom bardzo uczciwie mówimy. Ale też proszę pamiętać, że takie zabiegi są oferowane, tak jak powiedziałem na początku tutaj rozmowy, nie pacjentowi, który po prostu ma jakąś chorobę, tylko pacjentowi, który jest w zagrożeniu życia związaną
życie
z tą chorobą.
Tak jest. Anna Milecka z Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji i doktor nauk medycznych Jacek Wojarski z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są moimi i Państwa gośćmi. Po przerwie mówić będziemy o tym, dlaczego tak ważne jest, by rodziny zgadzały się na pobranie organów od ich zmarłych bliskich.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której rozmawiamy o przeszczepach organów. Moimi gośćmi są Anna Milecka z Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji i doktor nauk medycznych Jacek Wojarski z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej UCK. Witam Państwa ponownie. Od kogo, proszę Państwa, pobiera się organy do przeszczepów? Czy to są zawsze osoby zmarłe?
Są to osoby zmarłe, bądź też osoby żywe. O żywych przeszczepach mówimy w przypadku przeszczepień nerek, bądź też fragmentów wątroby. Natomiast, no jeżeli chodzi o przeszczepy serca, płuc, no nerek również pobieramy od zmarłych dawców.
No rozumiem, że to są narządy tak zwane podwójne, ale wątrobę przecież mamy jedną. To jak można ją pobrać od kogoś żywego?
Fragment wątroby.
Fragment wątroby, mm-hmm. Tak? Można, bo wątroba ma takie zdolności regeneracyjne i pewnie
tak, to znaczy
można.
Są to przeszczepy wykonywane u nas w Polsce tylko w jednym ośrodku, w Centrum Zdrowia Dziecka, kiedy rodzice oddają ten fragment wątroby dzieciom.
Czy są jakieś choroby, które...
Jeszcze przepraszam, tak? Nie chcę uzupełnić tą wypowiedź, bo rzeczywiście jest możliwość i to z tym, że nie wykonujemy tego jeszcze w kraju, ale do tego się między innymi nasz ośrodek gdański będzie przygotowywał, żeby pobierać również fragmenty płuc, bo to jest również możliwe. I do takich,
od osób żyjących,
od
tak?
Od osób żyjących, tak.
I co to da takiej osobie, której to zostanie przeszczepione? To znaczy, to będzie częściowo na jednym na przykład płucu
pracować? Tak, płuca może funkcjonować. My wiemy już dziś, bo doświadczenia pojedynczych ośrodków na świecie pokazują to, że płat płuca nie funkcjonuje tak dobrze jak całe płuco. Nie będę się zagłębiał w szczegóły, ale tym niemniej daje szansę. Daje szansę.
Czy są jakieś choroby, które dyskwalifikują dawcę?
No, tak jak wspominałam wcześniej, podstawową zasadą przekwalifikacji dawcy jest ochrona biorcy, tak? Czyli nie możemy dopuścić do tego, żeby jakakolwiek choroba od dawcy została przeniesiona do biorcy. No, choroby, które można przenieść, to oczywiście są choroby zakaźne, czy jak na przykład dodatnie wyniki HIV, HBS, HCV.
Choroby nowotworowe, które dawca w przeszłości przechodził?
Są odpowiednie kryteria, które określają, czy możemy od dawcy z chorobą nowotworową, którą przeszedł w przeszłości, przeszczepić. Oczywiście choroba głównie nowotworowa jest przeciwwskazaniem, ale są wyjątki, które mogą być stosowane.
A jeśli na przykład ktoś za życia chorował na takie choroby przewlekłe, jak cukrzyca, albo różne choroby z autoagresji, typu choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, to taka osoba może być po śmierci dawcą?
Są to takie kryteria indywidualne, które trzeba dostosować po prostu pod konkretny narząd i o tym decydują transplantolodzy, którzy przeszczepiają ten narząd.
Bo to nie chodzi chyba tutaj o to...
Wie pani, w większości przypadków takie procesy powodują, że narządy źle działają, nie spełniają kryteriów, ale to nie jest 100%.
Czyli ocenia się nie, że ktoś się zarazi chorobą Hashimoto, bo miał jest biorcą od kogoś, kto był chory, tylko czy ten narząd będzie pracował prawidłowo,
tak,
to jest istotniejsze.
Jaka jest funkcja narządu?
Funkcja narządu, dobrze. A jeśli na przykład ktoś palił papierosy, to można przeszczepić jego płuca innej osobie?
Jest to relatywne przeciwwskazanie, a zatem relatywne, czyli jeżeli my słyszymy o tym, że dawca był aktywnym palaczem, no jest to, kładzie to minusik na szali, prawda? Ale z drugiej strony patrzymy na funkcję, bo jesteśmy w stanie bardzo obiektywnie, profesjonalnie, nie na zasadzie mi się wydaje, tylko wykonać konkretne badanie, które pokazują nam, jaka jest sprawność tych płuc pod względem wymiany gazowej. Mamy zawsze prześwietlenie radiologiczne, możemy mieć tomografię komputerową tych płuc, które pokazują, czy są tam procesy, które rzeczywiście w istotny sposób mogą wpłynąć. Niewątpliwie przeszczepienie płuc od palacza stwarza większe ryzyko. I tu znowu, proszę Państwa, czasami wchodzimy w taką szarą strefę, którą my w medycynie musimy bardzo często rozwiązywać. To znaczy zawsze balansujemy o tym, jakiego mamy biorcę, bo stan biorcy może o tym zadecydować. Jeżeli widzimy, że pacjent pogarsza się bardzo szybko, że jego stan nie rokuje już przeżycia, które pozwoli mu czekać na następny narząd, wtedy możemy podjąć decyzję, że wie pan, czy wie pani, sytuacja jest taka, narząd jest podwyższonego ryzyka, ale spełnia kryteria generalnie, proponujemy...
I to decyduje pacjent w porozumieniu z zespołem,
oczywiście,
ze swoim
pacjent
lekarzem.
Zawsze o tym decyduje. Naszym obowiązkiem jest przekazać wszystkie dane pacjentowi i powiedzieć, że to jest sytuacja, która jest troszeczkę inna od typowej, ale wciąż nam się wydaje, biorąc pod uwagę jego stan, całościowe ryzyko, że możemy w takiej sytuacji postąpić, a z drugiej strony, jeżeli mamy pacjenta bardzo stabilnego jeszcze, którego widzimy, że trend się nie ma takiego wybitnego pogarszania, możemy na podstawie takiego wywiadu odstąpić od przeszczepu.
Piszą do nas słuchacze, pan Szymon z Banina. Już prawie 6 lat czekam na przeszczep nerki, pisze słuchacz. Z kolei pani Bożena z Gdańska pisze tak. Słucham państwa i jestem pełna podziwu i szacunku. Lekarze i inni mądrzy, wykształceni ludzie ratujący życie. I tak sobie wyobrażam, że rozmowa z rodziną, osoby, której nikt już nie może pomóc, a może być dawcą, to są chyba najtrudniejsze rzeczy w waszej pracy. Gorąco pozdrawiam i dużo zdrowia życzę, pisze nasza słuchaczka. I właśnie, jak to jest z tymi rozmowami? Czy to są trudne rozmowy?
To są chyba najtrudniejsze rozmowy, jakie musi przeprowadzić lekarz z rodziną, bo to nie tylko informuje o śmierci, czyli o niepowodzeniu w leczeniu, no bo na początku wiadomo, że walczy o życie każdego pacjenta. To jest niestety jego porażka, jeśli chodzi o prowadzenie pacjenta. No i później jeszcze ta wiadomość kolejna, czyli musi porozmawiać o pobraniu narządów.
Pan doktor takie rozmowy przeprowadzał w swojej karierze? Jak reagują ludzie, jak na to pytanie o narządy reagują najczęściej?
Znaczy, zdarzało mi się takie rozmowy przeprowadzać w czasach, kiedy jeszcze sam nie byłem transplantologiem, bo proszę pamiętać, że te dwie dyscypliny nawzajem się wykluczają. To znaczy, uważam, że tak jest bardzo dobrze dla transparentności, dla przejrzystości wszystkiego.
Mhm. Czyli nie rozmawia lekarz,
ekipa, która wykonuje przeszczep, która jakby jest zainteresowana w tym, żeby leczyć swojego chorego, nie powinna uczestniczyć w rozmowach z rodziną dawcy. To powinien robić inny zespół. I słusznie, tak jest na całym świecie, tak powinno być, to są rzeczy dotykające niezwykle delikatnej materii i to powinno być wszystko transparentne. Także chcę powiedzieć, że zdecydowanym niezwyczajem, ale regułą jest, że zespół, który przeszczepia, nie powinien prowadzić takich rozmów z rodziną oddawcy. To robią lekarze, którzy prowadzą bezpośrednio wcześniej pacjenta, prawda, bo to był pacjent, a następnie w wyniku orzeczonej śmierci mózgu staje się dawcą, prawda? I taka rozmowa. Więc ja jeszcze zanim zacząłem być, miałem okazję kilkakrotnie tylko, ale rzeczywiście takie rozmowy prowadzić i to są rozmowy no niezwykle trudne, bo proszę pamiętać, to trzeba sobie uzmysłowić, że rozmawiamy z ludźmi, którzy stracili kogoś najdroższego, bardzo bliskiego, którzy wcale się temu nie dziwię, wcale nie zawsze potrafią myśleć racjonalnie. Sam nie wiem do końca, jak ja bym był w stanie myśleć, czy bym był w stanie myśleć racjonalnie, prawda? Nawet nie myśli się
wtedy racjonalnie.
Więc to są rozmowy o niezwykłej delikatności. Ja chcę powiedzieć, że kolegom, głównie anestezjologom, koordynatorom należą się wyrazy najwyższego szacunku i respektu za to, jak w naszym kraju to jest ta sytuacja, ponieważ proszę pamiętać, że sytuacja się wciąż poprawia, jeżeli chodzi o transplantologię. I to jest wynik ich pracy. Ta fachowość, merytoryczność i jednocześnie podejście do tego trudnego, niezwykle tematu, to jest, tak jak pani redaktor powiedziała, chyba najtrudniejsze w całej transplantologii.
Jak w ogóle przebiega w takim razie taka rozmowa? Bo rozumiem, że pani odbywa takie rozmowy z rodzinami.
Odbywam, chociaż w naszym szpitalu głównie rozmawiają lekarze anestezjolodzy, czyli tam w oddziale, gdzie znajduje się dawca, jeżeli jesteśmy proszeni, też do takich rozmów jak najbardziej oczywiście uczestniczymy.
Trzeba ustalić w czasie takiej rozmowy?
To znaczy przed rozmową powinniśmy sprawdza się Centralny Rejestr Przeciwów, czyli to, co obowiązuje nas w Polsce, a z tego, co tutaj przeglądałam przed przyjściem do studia ankiety, podobno tylko 17% w Polsce wie, że jest Centralny Rejestr Przeciwów.
Co to jest takiego? To jest takie miejsce, gdzie można się zgłosić i powiedzieć, ja
zgłosić
nie chcę,
swój
tak?
sprzeciw, bo u nas w Polsce nasze prawo mówi o tak zwanej zgodzie domniemanej. Czyli jeżeli za życia nie zgłosiłem sprzeciwu, mogę być dawcą. Ale są jeszcze inne dwie formy sprzeciwu również, które lekarz prowadzący, który rozmawia z rodziną, czy koordynator, musi sprawdzić, czyli musi porozmawiać z najbliższymi i zapytać się o ich stanowisko w tej sprawie, jakie zmarły reprezentował za życia. Czyli właściwie podejmuje temat, pierwsze pytanie brzmi, czy państwo na ten temat w ogóle kiedykolwiek rozmawiali? I jeżeli tak, no to oczywiście kolejne pytanie jest takie, jakie stanowisko było, a jeżeli nie, zaczyna się problem. Bo rodzina czuje się odpowiedzialna za wolę zmarłego i stąd właśnie bardzo często dochodzi do tak zwanych
sprzeciwów. Ponieważ nie wie, jaka ona była,
tak.
To woli nie wyrażać zgody na pobranie.
Nie chce podejmować tej odpowiedzialności.
Panie doktorze, a co by było, gdyby ludzie odmawiali masowo, nie pozwalali pobierać narządów?
Nie byłoby przeszczepów. Część ludzi, która korzysta z tej terapii, po prostu by umierała albo żyła nadal w stanie skrajnie chorym, czyli w jakości życia, która odbiega bardzo daleko od tego, co sobie wyobrażamy o tym, że jakość życia daje nam jakąkolwiek satysfakcję z tego życia, prawda?
Czy te wszystkie odmowy albo brak decyzji właściwie, która nie pozwala wam działać, żeby te narządy pobierać, to jakie są powody tego oporu rodziny? Czy to jest właśnie kwestia tego, że oni nie wiedzą, czy nie wiem, względy religijne, jakieś inne tutaj mają znaczenie?
Ja pozwolę sobie też posłużyć się ankietą, która była przeprowadzona w 2015 roku dla Ministerstwa Zdrowia, gdzie ponad 39% osób odpowiadających na pytania stwierdziło, że może to być przyczyną szoku związaną ze śmiercią, czyli to, co mówił pan doktor tutaj.
Bo to jest szybko, trzeba podejmować tę decyzję szybko, tak? Nie można czekać, nie wiem, 3 dni po śmierci na podjęcie decyzji, czy
tak,
czy
naprawdę... funkcja organów pogarsza, więc niestety to są dosyć szybkie działania.
Czyli rozumiem, że po prostu rodzina jest często w szoku z powodu śmierci i chce się od nich takiej decyzji, oni nie są w stanie tego po prostu tak na szybko, będąc w tym szoku, podjąć. I to jest też jeden z powodów.
To jest główny z powodów, natomiast później wymieniane są też nieznajomość woli właśnie osoby zmarłej, czyli to, o czym rozmawialiśmy, bądź też niska świadomość społeczna. Czasami uwarunkowania religijne, chociaż tutaj akurat jest to troszkę dla mnie dziwne, ponieważ nasza religia i właściwie większość religii w świecie jest za transplantacją.
Nie widzi przeciwwskazań.
Nie widzi.
Czy można w jakiś sposób za życia wyrazić taką wolę, gdzieś na piśmie to powinno być, czy powinniśmy gdzieś się zgłosić, jeśli chcemy być dawcą?
Znaczy prawnie tak jak mówiłam, czyli jeżeli ktoś nie zgłosił tego sprzeciwu, to może być dawcą. Natomiast różne organizacje, między innymi Poltransplant, który zajmuje się organizacją między innymi właśnie pobrań wielonarządowych w Polsce, rozprzestrzenia w takie oświadczenia woli. To nie jest żadny taki akt prawny, którym się możemy posługiwać. Niemniej jak takie oświadczenie jest, możemy je nosić w portfelu, gdzie piszemy, że właśnie nie wyrażamy sprzeciwu na pobranie naszych narządów po śmierci. Ale to, co jest bardzo ważne na tym oświadczeniu, to jest to, aby o swojej decyzji poinformować bliskich.
Żeby oni nie mieli tego dylematu moralnego właśnie.
W czasie takiej rozmowy. Mieliśmy parę takich sytuacji już w rozmowach z rodzinami, gdzie rodziny przynosiły te oświadczenia woli.
Czy się zdarza, że jeśli jest oświadczenie woli tego zmarłego człowieka, on wyraża zgodę na to, żeby zostać dawcą, a rodzina się nie zgadza, to co się wtedy dzieje?
Znaczy nie mieliśmy takiej sytuacji. Właśnie jak było to oświadczenie, to jak gdyby i sami jeszcze sama rodzina przyniosła to oświadczenie, to jak gdyby chyba dla nich była też taka ulga, że nie muszą oni tej decyzji podejmować sami.
Dobrze, a gdyby rzeczywiście było więcej osób, które wyrażają zgodę, rodzin, które się zgadzają, nie protestują, to czy nasze szpitale byłyby w stanie tych transplantacji rzeczywiście wykonywać więcej?
O, zdecydowanie. Zdecydowanie nie. Tak. Listy, proszę pamiętać, że listy oczekujących pacjentów, tak jak to jest na całym świecie, zdecydowanie przewyższają zapotrzebowanie, w związku z czym tak naprawdę, no...
Co daje taka transplantacja, panie doktorze, człowiekowi? Ona wydłuża mu życie znacząco?
W bardzo wielu przypadkach wydłuża życie znacząco. W pewnych chorobach nie wydłuża go znacząco, ale i przywraca jakość tego życia do poziomu zupełnie normalnego.
Czyli na przykład jakiś pacjent pański, co się zmieniło w jego życiu?
To, że zamiast siedzieć w fotelu, mieć w nosie cewnik, który podprowadza tlen i korzystać przy najprostszych czynnościach, pójść siusiu, pójść do toalety, umyć się, absolutnie podstawowe rzeczy.
W ogóle wyjść z domu.
O, nie mówię o wyjściu z domu, w bardzo wielu przypadkach. Wymaga asysty jednej, dwóch osób. Każda z tych czynności sprowadza się do problemu, więc proszę pomyśleć, jaka to jest jakość życia. Bardzo często tak jest, to my to podkreślamy, że taka sytuacja powoduje, że ktoś z rodziny na przykład musi zaprzestać pracę, bo musi się opiekować tą.
I my mówimy tylko o ludziach tutaj, którzy mają problemy oddechowe, ale na przykład osoby po przeszczepie nerki nie muszą się już dializować, prawda?
Tak, osoby po przeszczepie. Także nie, korzyść jest czasami w ogóle bezdyskusyjna. Bardzo podkreślam, w bardzo wielu sytuacjach przedłuża to życie znacząco, a we wszystkich przypadkach, których przeszczep jest udany, poprawia jakość życia w sposób bezdyskusyjny.
To jest ten plus. Czy jest jakiś minus? Intensywne leczenie, pobieranie leków do końca życia i tak dalej? Jak to wygląda?
Tak, czy możemy patrzeć na to w kategorii minus, to jest jakaś troszkę rozmowa filozoficzna, czy jest to po prostu pewne obowiązki. No wie pani, wszystkie osoby, które chorują na nadciśnienie, muszą codziennie brać leki i to najczęściej do końca życia. Tak, te osoby muszą do końca życia brać pewne leki i podlegać okresowej kontroli i pewien reżim związany ze wskazaniami do stosowania tych leków jest konieczny. Jest również prawdą, że te osoby są bardziej narażone na zakażenia, na występowanie pewnych chorób nowotworowych. To jest wszystko prawda, ale w porównaniu z korzyścią uważam na podstawie bardzo wielu lat, których już pracuję, że bezdyskusyjna jest korzyść.
To co możemy powiedzieć wszystkim, którzy chcieliby po śmierci swojej zostać dawcami, chcieliby, żeby ich organy ratowały życie i zdrowie innych osób. Co oni mogą zrobić teraz, słuchając audycji, jak oni mogą to w najprostszy sposób załatwić, żeby można było kiedyś pobrać im organy?
To znaczy, no na pewno nie wypełniać formularza do Centralnego Rejestru Sprzeciwów, no bo to wtedy, wiadomo, jest zgłoszony oficjalnie sprzeciw. Natomiast tak, jak wspominałam, właściwie bardzo bym chciała, żeby taki wydźwięk tej audycji był taki, tak jak widać, że mało społeczeństwa wie o tym, jakie są faktycznie u nas normowania prawne, że musimy zgłosić ten sprzeciw, jeżeli nie chcemy być dawcą. Natomiast tutaj te rozmowy z rodziną, rozmawianie z nimi na temat swojego stanowiska, przy okazji, nie wiem, nawet oglądnięcie jakiegoś serialu telewizyjnego, który bardzo często seriale poruszają tematy transplantacji, nawet właśnie przy kawie, przy telewizorze, porozmawiać o tym.
I że pobieranie narządów to nie jest bezczeszczenie zwłok, jak znaczy, mogą sobie niektórzy.
Są obwarowania prawne, które mówią, że transplantolog, który kończy pobranie, musi zostawić zwłoki w należytym wyglądzie, tak, żeby
i traktować z szacunkiem, tak oczywiście.
Ja muszę Państwu powiedzieć, że naprawdę te sprawy w naszym kraju, w Polsce, zostały doprowadzone do bardzo wysokiego poziomu merytorycznego, etycznego i właśnie te wszystkie zagadnienia, właśnie tak jak przed chwilą pani koordynator powiedziała, że to jest absolutny już obowiązek, to nie jest żadne tam widzimisię kogoś, to pobiera. To jest jego profesjonalny obowiązek, żeby o te sprawy również zadbać. I to się po prostu zawsze dzieje, bo taki mamy poziom transplantologii.
Proszę przemyśleć, proszę Państwa, naszych słuchaczy, proszę, tą sprawę, porozmawiać właśnie w rodzinie, w rodzinnym gronie o tym, jaka byłaby Państwa decyzja. Być może uda się komuś pomóc i uratować życie. Dziękuję Państwu za przyjście do studia.
Dziękujemy.
Anna Milecka z Regionalnego Centrum Koordynacji Transplantacji i doktor nauk medycznych Jacek Wojarski z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję Państwu za SMS-y i zapraszam za tydzień na spotkanie z hematologiem doktorem Andrzejem Mitalem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.